Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Jest niedziela 8 października, ostatnia przedwyborcza niedziela, w której komentować dla Państwa będą profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu.
I doktor Wiesław Banach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, a w pierwszej części chciałem zapytać moich rozmówców o stan gry, jeśli chodzi o wyścig przedwyborczy. Wydaje się, że zeszłotygodniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, jak i marsz przyjmuje się między 400 a 500 tysięcy, niektórzy mówią o 600 tysięcy, czyli nie miliona serc w Warszawie, nie zmieniły specjalnie preferencji wyborczych. Ani jedna, ani druga strona nie uzyskała jakichś lepszych wyników, czy wybitnie lepszych wyników sondażowych. Czy myślicie, że ten ostatni tydzień może jeszcze przynieść jakieś nieoczekiwane zmiany? Wiesław Banach.
Myślę, że generalnie wielkich tutaj zmian się nie należy spodziewać. Myślę, że oczywiście jest grupa jak zwykle takich wyborców, którzy podejmują decyzję o tym, na kogo będą głosować tam w dniu wyborów, czy nawet w lokalu wyborczym. Jest taki zawsze ułamek. Natomiast generalnie myślę, że no, obie strony tutaj tego politycznego, naszego konfliktu politycznego, sporu, formacja rządząca i szeroko pojęta opozycja okopały się na swoich pozycjach, jakby przekaz kierując głównie do swoich baniek medialnych. I tutaj wielkiego tutaj przepływu już tych elektoratów ja bym się nie spodziewał. No, tak bardziej ogólnie mówiąc, wydaje mi się, że tegoroczna kampania jest dosyć nudna. No, brak jest rzeczywiście takich debat telewizyjnych, które no, pamiętamy z poprzednich kampanii, które no, mogły jakoś tam zmienić, prawda, te trendy. Tutaj czegoś takiego
ale
nie ma.
Ale myśli pan doktor, że wszystkie partie trochę obawiają się tej konfrontacji? Z jednej strony dziennikarze Telewizji Polskiej mówią, że Donald Tusk odmawia przyjścia do Telewizji Polskiej. Słyszymy, że ma być w tej debacie przedwyborczej, ale generalnie rzeczywiście unika. Z drugiej strony ci główni politycy Prawa i Sprawiedliwości niechętnie idą do konkurencyjnej stacji TVN. Widać, że jest chyba taka wzajemna niechęć do takiej jednoznacznej konfrontacji, która ewentualnie mogłaby no coś zburzyć w tym wyniku. Myśli pan, że to jest dobra diagnoza, którą
nie,
teraz postawiłem?
Nie ocenię, czy to jest dobra, czy nie dla demokracji, dla jakby ludzi, którzy chcieliby sobie no, na podstawie na przykład takiej jednej czy drugiej debaty, o takich mówię zasięgu no, nie lokalnym, bo takie faktycznie gdzieś tam się odbywają, ale takiej ogólnopolskiej debaty, która mogłaby być takim game changerem, który zmieniłby pewne trendy, no brakuje i mówię, pod tym względem dla demokracji jest to gorzej, natomiast z punktu widzenia tych największych graczy politycznych, no tak jak powiedziałem, oni raczej jakby tutaj obsługują swoje bańki medialne i konfrontacja różnych poglądów właśnie utrwalonych w swojej bańce z poglądami takimi no niepopularnymi w tejże bańce, taka konfrontacja, pokazanie prawda tej drugiej strony, zarówno jakby z jednej, jak i drugiej formacji, no nie jest korzystna i się ten przekaz, ta narracja mogłaby, mówiąc krótko, runąć, prawda? I tutaj te skutki mogłyby być jakby nieobliczalne dla jednej czy drugiej strony, zwłaszcza dla formacji rządzącej, która prowadzi, to było, nie było w sondażach, więc no, w jej interesie nie leży to, żeby do takiej konfrontacji tutaj dochodziło.
Krzysztof Brzechczyn, zgadza się pan z tezą Wiesława Banacha, że to jest nudna kampania, taka nie zaskakująca specjalnie?
No na pewno polityczna scena w Polsce jest zabetonowana i tutaj jakby wiadomo mniej więcej co kto powie, z tym, że ja bym nie przeceniał roli debat takich telewizyjnych, dlatego że takie debaty to mają znaczenie raczej w kontekście wyborów prezydenckich, tak? Gdy one są tak...
Trzeba wskazać ten albo tamten, prawda?
Tak, właśnie. A mniejsze jednak one mają znaczenie w przypadku wyborów parlamentarnych i takie debaty się odbywają, ale, one się odbywają no, w obwodach, w regionach wyborczych. I teraz kto chce iść no to no, na taką debatę, to pójdzie, zobaczy tych kandydatów i sobie wyrobi zdanie, kogo, na kogo na przykład głosować no, w tym swoim obwodzie wyborczym. Czy te debaty zmieniają powiedzmy wynik wyborów? No, wydaje się, że to miało miejsce chyba tylko w roku 1995, kiedy doszło do debaty Kwaśniewski-Wałęsa. Teraz jednak...
I to słynne powiedzenie Lecha Wałęsy przy podaniu ręki Aleksandra Kwaśniewskiego: ja panu mogę jedynie nogę podać, prawda? No. Co?
A teraz, no, gdy mamy do czynienia...
Nie pomogło Wałęsie.
Teraz telewizja publiczna organizuje debatę, tak? No ale ta debata, jeżeli mamy powiedzmy przedstawiciela PiS-u i pięciu przedstawicieli komitetów ogólnopolskich, tak, i opozycyjnych względem partii rządzącej, no to tutaj jest przewaga powiedzmy 5-1. Każda partia powiedzmy opozycyjna może no, zarzucić coś PiS-owi po 8 latach rządzenia, na zasadzie się robi widły zigły. No i w tym momencie no, jakiekolwiek spostowanie, jakakolwiek polemika no jest niemożliwa, tak? Trudna do przeprowadzenia. Tak więc tutaj ja bym się no, też nie dziwię się takiej powiedzmy strategii wyborczej. Się apeluje do właśnie tych swoich tak zwanych baniek, do swojego elektoratu. No i
wrócę do doktora Wiesława Banacha. Czy nie jest jednak tak, że ta pańska teza, że to jest nudna kampania, może to dobrze, że jest nudna? Może właśnie stabilne demokracje muszą mieć nudną politykę, bo tak naprawdę walczymy o pewne kosmetyczne szczegóły. Nie musimy przeprowadzać jakichś super kosztownych, długotrwałych reform. No, było, nie było, to nudna polityka jest w stabilnych, dobrych, bogatych państwach. Może tak po cichu przeszliśmy już do tego społeczeństwa dobrobytu i politycy muszą no, szukać zupełnie nowego paliwa na to, by zdobyć atrakcyjność w oczach wyborczych. Doktor Banach.
Ja powiem tak, mówiąc o tym, że ta kampania jest nudna, miałem głównie na myśli, że jakby ta narracja kampanijna, ten pomysł na kampanię jest taki dosyć przewidywalny, sztampowy, odwołujący się właśnie do takich schematów, prawda? No, jak się ogląda telewizję publiczną, jej główny przekaz i ataki w kierunku głównie Donalda Tuska, no to ma się wrażenie, że się ogląda nie TVP1 czy TVP Info, tylko TVP Historia, czyli jakby to, co się działo, eksponowane jest przed 2015 rokiem. To oczywiście jest dla partii rządzącej bardzo wygodne. Zresztą ten marsz, pierwszy marsz z 4 czerwca, on był jakby przez PiS dobrze widziany w tym sensie, że mimo, że był sukcesem Donalda Tuska niewątpliwym, to jednak spolaryzował scenę i partii rządzącej o wiele łatwiej jest walczyć z Tuskiem, który no, jest już skompromitowanym w jakimś sensie, zwłaszcza wśród starszych, no, tych, którzy pamiętają jeszcze te jego rządy, wyborców, i łatwiej jest jakby uderzać no, w to, co on tam zrobił, czego nie zrobił, niż na przykład walczyć z takimi no, nowymi twarzami, chociażby jak Hołownia, który no, nie rządził i jakby no, nie można by mu tego zarzucić. Także w tym sensie tutaj ta polaryzacja jest na korzyść zawsze partii największych, jednej i drugiej, ale tutaj szczególnie partii rządzącej, która właśnie no, może w tym kierunku iść, właśnie atakując no, głównie Tuska, prawda, bo ten cały przekaz do tego się tak naprawdę sprowadza. Ale jeszcze bym chciał może jakby trochę wyjść od tego tematu nudy i zwrócić uwagę na to, co jest ciekawe. Znaczy, bardzo ciekawy jest właśnie ten wynik wyborczy, który oscyluje właśnie, jeśli chodzi o to trzecie i czwarte miejsce, czyli na przykład Konfederacja i ta trzecia droga właśnie wspomnianego Hołowni i Kosiniaka-Kamysza. No bo wiadomo, że jeżeli na przykład ten marsz, który teraz był również jakimś tam sukcesem, prawda, Koalicji Obywatelskiej i Tuska, no jednak zmarginalizował pozycję czy umniejszył pozycję, miejsce na opozycji właśnie trzeciej drogi. A tu tak naprawdę okazuje się, że w systemie Donta no, te 8%, bo te dwie partie muszą uzyskać tyle, prawda, no, będzie decydowało być może, czy PiS będzie rządził samodzielnie, czy nie. I czy na przykład Tusk będzie jedynym jakby takim najpoważniejszym kandydatem opozycji. Przypominam, że niedługo też już są wybory prezydenckie i być może o to Donaldowi Tuskowi chodzi głównie. Może nie tyle, żeby wygrać te wybory, tylko żeby stać się hegemonem na opozycji, prawda, i stać się najpoważniejszym kandydatem do prezydentury. I tak samo jest z Konfederacją. Otóż w systemie Donta jest tak, że mniej więcej 12% daje praktycznie mandat w każdym okręgu. No tak z reguły zawsze bywało. I teraz, jeżeli, to jest bardzo ważne, czy Konfederacja dostanie 10%, czy dostanie 14%. Dlatego, że od tego zależy, czy będzie miała na przykład, no, nie wiem, kilkunastu, czy na przykład 40 posłów. Czy będzie właśnie miała ten pakiet kontrolny w układance po wyborczej, prawda? Kiedy będzie się tworzyć taka czy inna koalicja.
Mhm. Więc to jest może bardzo, bardzo ważny punkt, ponieważ socjologii zwykle przyjmuje się w socjologii politycznej zdolność koalicyjną partii. Tu pan doktor wskazuje na to, że 12% poseł w każdym okręgu.
Tych, którzy się tym zajmują, że tak zwykle jest, że przynajmniej jeden mandat jest łapany w każdym okręgu.
No właśnie, i na chwilę w tym momencie bym się zatrzymał, ponieważ mandat w każdym okręgu daje zdolność odtworzenia dobrostanu, że tak powiem, w kolejnych wyborach. To jest z punktu widzenia takiego długotrwałej obecności w polityce dla każdej partii niezwykle pożądana sprawa, by przynajmniej we wszystkich, jak nie we wszystkich, to w prawie we wszystkich okręgach mieć posła.
Nie, no ja, to już inna rzecz oczywiście, co dalej z partią i tak dalej, natomiast w kontekście tych wyborów i tego, co się stanie po wyborach, no myślę, że to jest bardzo ważne. Wynik tych dwóch partii, trzeciej i czwartej pozycji,
oddam jeszcze na chwilę głos profesorowi Brzechczynowi. Czy zatem nie jest tak, że skupiamy się na tych dwóch największych partiach, to jest oczywista sprawa, ale czy najciekawsza gra nie toczy się między tą trójką, trzecim, czwartym miejscem, czyli Polska 2050, Konfederacja, Lewica? Panie profesorze, może to jest klucz do przeczytania wyborów w taki poważny sposób, najbardziej istotny?
No, na pewno wybory są ważne dla wszystkich partii. Znaczy, problemem jest jednak to, że gdy mówimy o Konfederacji, to mamy do czynienia z trzema różnymi podmiotami, tak? Bo przypomnijmy, że tam jest skrzydło narodowe, korwinowcy, czyli liberalne, wolnorynkowe, czyli libertariańskie. No i mamy jeszcze Grzegorza Brauna z Korona Królestwa Polskiego, czy jakoś tak. Z tym, że tutaj o ile w przypadku trzeciej drogi Hołowni, no to tam też mamy różnych takich egzotycznych, powiedzmy, kandydatów, którzy ewakuowali się Konfederacji, to jest takie środowisko libertariańskie, no i tutaj można powiedzieć, na ile ta nazwa trzecia droga jest powiedzmy prawidłowa, no bo oni się raczej opowiadają za pierwszą drogą rozwoju, czyli taką wolnokapitalistyczną. Ale tutaj mamy powiedzmy jeszcze jeden problem, bo oczywiście zdobycie głosów, uzyskanie ponad 12% poparcia w wyborach, to byłby olbrzymi sukces i dla Hołowni, i dla Konfederacji, bo to jest ustabilizowanie wpływu w całym państwie, tak, we wszystkich okręgach wyborczych. Ale pytanie jest takie, co dalej, tak? Co z tym poparciem, co z tą liczbą posłów ci te partie zrobią? No tutaj ja znalazłem w internecie takie deklaracje posłów Konfederacji, że oni nie mają zamiaru wchodzić w sojusz żadną partią, żadną z głównych partii, no i chcą po prostu doprowadzić do przesilenia i do kolejnych.
To zapytam, panie profesorze, bo musimy kończyć tą część naszego programu. Uważa pan profesor, z tym samym pytaniem za chwilę zwrócę się do doktora Banacha, uważa pan profesor, że kwietniowa repeta wyborcza jest bardzo prawdopodobna, mało prawdopodobna czy nieprawdopodobna?
No To jest bardzo prawdopodobne. To oczywiście zależy od wyników wyborów, ale tutaj Polska może powtórzyć ten wariant hiszpański, tak, że zwycięży Prawo i Sprawiedliwość, ale będzie miało niewystarczającą liczbę posłów do tego, aby utworzyć rząd. No i również opozycja.
Doktor Banach, a pan który z tych ryzyk by obstawiał?
Nie chciałbym się tutaj bawić w proroka, ale faktycznie mogę podzielić tutaj ten pogląd pana profesora Brzechczyna. I faktycznie największy problem, myślę, że taki wizerunkowy i narracyjny będzie mieć, zwłaszcza po wyborach, Konfederacja. To znaczy, no bo to jest taka trochę partia protestu i takie mówienie, że no nie wejdziemy do koalicji z nikim, nawet wtedy po wyborach, oznaczać będzie nowe wybory, a tego z reguły wyborcy nie chcą, bo wyborcy chcą, żeby partia, na którą oni głosują, miała jakąś moc sprawczą. I teraz trudno będzie tych samych wyborców, którzy głosowali na parę miesięcy wcześniej na Konfederację, znowu jakby no, zmotywować do tego, żeby zagłosować na Konfederację, skoro no, powiedzieli, no głosowaliśmy na was i w sumie no musimy znowu iść do wyborów. Także tu by Konfederacja no, musi bardzo uważać, bo może po prostu no, strzelić sobie tak zwanego przez swojego samobuja. Także no i zobaczymy, co będzie, ale jest taki scenariusz faktycznie i te zagrożenia głównie dla Konfederacji tutaj są bardzo realne, uważam.
O, zagrożenia to są przede wszystkim dla kieszeni poselskich, bo wydać fortunę na kolejną kampanię wyborczą to może być dla nich bardzo bolesna sprawa, ale to już jest nie nasz ból głowy. Zostańcie Państwo z nami. Magazyn Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi rozmówcy, dr Wiesław Banach, profesor Krzysztof Brzechczyn, a w drugiej części naszego magazynu chciałem porozmawiać o polityce klimatycznej, szczególnie o niemieckiej propozycji zawieszenia bardzo wyśrubowanych norm ekologicznych w budowlance. Kilka dni temu kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił takowe zawieszenie dla branży budowlanej. Otóż firmy budowlane przerywają inwestycje, gdyż przestaje opłacać się budowa w bardzo wysokich standardach ekologicznych. Ekologia kosztuje, to są grubsze okna, znaczy składające się z większej ilości szyb, to są bardziej energooszczędne materiały, to są droższe systemy ogrzewania, to jest wreszcie lepsza izolacja ścian, no i taka inwestycja finansowo strzela w powietrze. To jest jednak bardzo istotna informacja, ponieważ Niemcy, zwłaszcza koalicja Ampel Olafa Scholza, była nastawiona na takie wdrożenie i ugruntowanie celów klimatycznych także w branży budowlanej. Czy waszym zdaniem nadchodzi rewizja tychże planów? Gdzieś w tle możemy oczywiście włączyć samochody elektryczne, które tak miały się strasznie opłacać, a są problemem. Gdzieś w tle mamy, o czym też kiedyś rozmawialiśmy, wyłączenia przestrzeni leśnych z gospodarki, co by miało potężne konsekwencje dla gospodarki właśnie. Wiesław Banach.
Ja myślę, że tutaj trudno się dziwić, że czy Niemcy, czy cała Unia no, będą jednak rewidować to stanowisko, bo no, trudno zaprzeczyć, że jest to stanowisko podszyte jednak ideologią, tak? To znaczy, no te decyzje nie mają uzasadnienia ekonomicznego i często po prostu oderwane są od realiów, no bo no, tutaj pan redaktor powiedział o przykładzie budownictwa. No faktycznie ta rewizja następuje, ale jeszcze wydaje mi się lepiej to widać, pewne absurdy tej polityki w przypadku właśnie wspomnianych również samochodów. No, z tego, co wiem, pamiętam, to w Europie samych samochodów osobowych jest ponad 250 milionów. I teraz nawet gdyby założyć, prawda, że zmieniamy każdy ten samochód, wymieniamy na tak zwany elektryczny, no to, to nie mamy na całej kuli ziemskiej dostępnych takich ilości metali rzadkich, a zwłaszcza litu, który jest po prostu potrzebny do akumulatorów do tych samochodów. Więc po prostu to jest takie trochę myślenie życzeniowe. Wiadomo, że to oczywiście nie jest, ta zmiana nie będzie dokonywać się z dnia na dzień. No ale gdzie tutaj jeszcze transport no, taki ciężarowy, gdzie serwisowanie tego, gdzie stacje ładowania, no poza tym pojawiają się problemy z spaleniem, wybuchaniem tych samochodów, prawda? Mhm. Generuje to szereg problemów, które naprawdę są bardzo...
Jest problem z utylizacją baterii po elektryku, dokładnie. To jest tych problemów więc, więcej.
Mhm. Więc mówiąc krótko, to jest takie trochę, no przypomina to trochę takie właśnie pomysły z głębokiego socjalizmu, gdzie tam właśnie na jakichś posiedzeniach Komitetu Centralnego zapadają jakieś decyzje, wszyscy się jakby na to zgadzają milczącą zgodą, no ale w gruncie rzeczy jakby wykonać tego się w praktyce nie da, tak? Więc no dużo jest tutaj, jak ja widzę przynajmniej, dużo takiej ideologii, dużo takich pięknych haseł, ale jakby no wdrożenie tego w życie no jest mało realne albo w niektórych przypadkach nierealne, więc no trudno się dziwić, że pewne korekty następują, pewna weryfikacja. Mhm.
Krzysztof Brzechczyn, ta korekta jest korekta niemiecka, czyli zawieszenie celów ekologicznych dla budownictwa ze względu na brak opłacalności jest jednak znacząca, politycznie symboliczna, ponieważ to Niemcy były pionierem tej polityki w Europie. Niemcy były, można by powiedzieć, trendseterem wszystkich tychże standardów technicznych, bardzo, bardzo wysokich, czy zwykle jak się coś zawiesza w polityce, to ta prowizorka trwa dłużej. Myśli pan profesor, że to jest takie cichcem wycofanie się z po prostu podwyżki cen w budowlance niemieckiej? Czy to jest trend, który utrzyma się na dłużej, to zawieszenie właśnie?
No, można powiedzieć, że cała nadzieja to jest w alternatywie dla Niemiec, dlatego że ta decyzja no, ma na pewno związek z wyborami do Bundestagu, no i ze wzrostem poparcia dla alternatywy dla Niemiec, która to poparcie już obecnie chyba oscyluje na wysokości 20%.
No, pytanie ponad jest takie, 20%, przekroczyło 20%.
Mhm. Procent w skali kraju całego, tak? Pomijając już poszczególne landy, na przykład wschodnie, gdzie tam poparcie jest jeszcze wyższe. No pytanie jest takie, po pierwsze, czy to Niemcy odwołują prowadzenie Fit for 55 u siebie tylko, czy też w Polsce?
Bo no właśnie, to jest bardzo ważna sprawa. Myśli pan, że to jest tylko lokalne podwybory, czy to raczej w nowym rozdaniu w komisji, w Parlamencie Europejskim, także w nowej Komisji Europejskiej można powiedzieć, że ten pomysł wygaśnie? Dodam tylko, że Frans Timmermans chce wrócić do polityki krajowej holenderskiej, czyli też chyba nie wierzy do końca w ten projekt. Może Europa się budzi z tej utopii?
No ja bym to, powiedzmy, inaczej trochę interpretował. Otóż w Holandii jest kryzys polityczny, tak, tam też właśnie partie, które krytykują politykę ekologiczną, zyskują więcej poparcia, no i w związku z tym Timmermans z tego powodu wraca do polityki krajowej, dlatego że ci poprzedni politycy liberalni, oni się już zużyli w opinii publicznej, trzeba ich zastąpić czymś nowym, ale generalnie kimś nowym, tak? Ale generalnie tutaj chodzi o to, że jakby, to znaczy cofnięcie czy wstrzymanie, odejście od polityki klimatycznej będzie możliwe wtedy, gdy to zagrozi klasie politycznej w krajach centrum, tak? Unii Europejskiej, w krajach, które należą do rdzenia Unii, czyli tutaj mam na myśli głównie Niemcy i Francję, tak? Czyli tutaj oprócz alternatywy dla Niemiec to jeszcze są ważne rokowania partii Le Pen. I z kolei jakby postępowanie, czy polityka, czy protesty krajów no, peryferyjnych czy mniejszych, takich jak Polska, Węgry, kraje Trójmorza czy Hiszpanii, no one mają o wiele mniejsze znaczenie. To tutaj
Ale może, proszę Państwa, powiedzmy, że ten trend jest szerszy. Przykładowo w Wielkiej Brytanii, państwie, które już od pewnego czasu nie należy do Unii Europejskiej, premier Anglii zlikwidował grupę zadaniową do spraw efektywności energetycznej. Ta grupa miała przyspieszyć taką narodową, brytyjską termomodernizację budynków. Widać, że opinia publiczna Zachodu no, trochę nie do końca wierzy w to, co ci politycy obiecali. Proszę Państwa, spójrzmy na energię atomową. Wygaszenie w Niemczech atomu również spotkało się z liczną opozycją chociażby wyborców CDU, którzy już wprost mówią, że przywrócą funkcjonowanie atomu. Wiesław Banach, czy to była może taka chwilowa moda na radykalizm ekologiczny?
Być może moda, ale według mnie ta zmiana w dużej części podyktowana jest tym, co się wydarzyło na Ukrainie w ciągu ostatnich 2 lat i taką, no, można powiedzieć, polityką Putina, który trochę wywrócił ten układ, ten stolik, z którego Niemcy myśleli, że będą przez długie lata czerpać korzyści. No bo jednak gospodarka niemiecka, co by nie było, poprzez tę wojnę, poprzez kryzys na Ukrainie, no stała, no stanęła jakby w kryzysie, no bo wiadomo, że jest jej głównym jakby motorem, kołem zamachowym tej gospodarki są tanie surowce, głównie oparte na kiedyś gazie z Rosji, no i tanich podzespołach z Chin, prawda, i to te łańcuchy dostaw, prawda, się no, zachwiały i zwłaszcza jeśli chodzi o surowce, o te paliwa, no i niestety tutaj trzeba było skorygować tę politykę, bo pomysł był taki, aby po prostu z gazu wytwarzać wodór, przedstawiać go jako paliwo nieemisyjne. Faktycznie wodór nie emituje już CO2, prawda, ale żeby go wyprodukować, no to trzeba spalić tyle paliw kopalnych, które co przekracza normalne, prawda, bez tworzenia wodoru zużycie CO2, prawda, nie zużycie, tylko emisję CO2, prawda, czyli mówiąc krótko, znowu było to podszyte ideologią i w momencie, kiedy no jakby ten pomysł upadł albo się bardzo skomplikował, no to trzeba po prostu szukać jakiejś alternatywy, a to, co tutaj panowie powiedzieli, wskazując na niezadowolenie no, wyborców, mieszkańców Niemiec czy krajów zachodnich, no głównie spowodowane jest to tym, że odczuwają oni w swoim portfelu, prawda? Bo przecież dzięki tej polityce gospodarka europejska, zwłaszcza Unii Europejskiej, no jest mało konkurencyjna w stosunku do, już nawet nie mówię gospodarki Chin czy Stanów Zjednoczonych, ale no Indii czy innych, prawda, takich ośrodków gospodarczych.
Ale przewiduje pan doktor, że w nowym rozdaniu, a już w przyszłym roku wybory Parlamentu Europejskiego, możemy liczyć także na przetasowanie tych pomysłów, to znaczy one będą nadal gdzieś tam formalnie, pewnie oficjalnie cieszyć się szacunkiem, ale siłą rzeczy nie będą już realizowane, czy też wręcz przeciwnie, możemy raczej mieć przyspieszenie ekologiczne.
Na pewno lat, znaczy to obserwujemy jednak, że dochodzą do głosu, no w Hiszpanii faktycznie te wybory, o tym mówił profesor Brzechczyn w poprzednim wejściu, zakończyły się no tak trochę remisowo, prawda, no liczono na większą jakby wygraną prawicy, natomiast no wybory chociażby we Włoszech, prawda, czy niezadowolenie w innych krajach, tu mówiliśmy o Holandii, no trend jest taki, że jednak społeczeństwa zachodnie no, zaczynają dostrzegać szereg, prawda, komplikacji związanych chociażby z tą polityką energetyczną, ale do tego nakłada się przecież kryzys migracyjny, kryzys demograficzny, no i ekonomiczny, który za tym idzie, więc w związku z tym no, ten wiatr zmian chyba jest coraz większy, tak należałoby tutaj to interpretować. No, ten trend widać od kilku przynajmniej lat.
Profesor Krzysztof Brzechczyn, włączmy jeszcze do tych kryzysów ekologicznych, a raczej wzrostu cen i reakcji Scholza właśnie kryzys migracyjny. No proszę Państwa, w mijającym tygodniu Olaf Scholz powiedział, że trzeba zakończyć nielegalną migrację, co stoi w totalnej sprzeczności do willkommen Politik Angeli Merkel. Czy jest tak, że Scholz znów odpowiada na sondaże, które dają postulatom AfD, Alternative für Deutschland, powoli rosnącą pozycję, czy też faktycznie kasa jest pusta, no i widzimy, że nie jesteśmy w stanie przyjąć do Europy 80% obywateli Afryki i Bliskiego Wschodu? Krzysztof Brzeczek.
No, w Niemczech może jest i pusta, ale w Polsce i w innych krajach, no to nie. I to jak ich się deportuje do pozostałych krajów europejskich, no to można powiedzmy, no pogłębiać kryzys migracyjny, tak? Ale co to powoduje? Kto odnosi korzyści z pogłębiania tegoż kryzysu? Czy wszelkich kryzysów? No z tego korzyści odnosi projekt federalizacji Unii Europejskiej, czyli przenoszenia kompetencji decyzyjnych, wykonawczych z poziomu państw narodowych na poziom paneuropejski, na poziom Unii Europejskiej. I tu w przypadku migracji to jest no, widoczna taka podwójna gra Berlina, bo z jednej strony Ministerstwo Spraw Zagranicznych finansuje tak zwane organizacje pozarządowe, które czerpią środki z budżetu Niemiec, tak? One przewożą imigrantów z wybrzeży Afryki do Włoch. Włosi nie mają dość siły, żeby użyć tutaj floty wojennej i po prostu te rejsy zablokować. No i w ten sposób kryzys się pogłębia. No a pogłębianie tego kryzysu, jakiegokolwiek kryzysu, powoduje po prostu przyrost nadzwyczajnych kompetencji no, i instytucji, poszczególnych instytucji Unii Europejskiej. Mhm. Tu ja bym widział, że jedyny ratunek no to jest właśnie reakcja tych społeczeństw należących do centrum Unii Europejskiej. Oczywiście no, pod warunkiem, że wybory w tych krajach będą jeszcze demokratyczne, chociaż to też można przecież odpowiednio opinią publiczną manipulować.
Mhm. Postawmy tutaj kropkę, a w trzeciej części naszego magazynu wracamy do spraw polskich. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w nim połączenie z doktorem Wiesławem Banachem i profesorem Krzysztofem Brzechczynem. W ostatniej części chciałem porozmawiać o spadającym wsparciu dla Ukraińców w Polsce. Jakiś czas temu rzecznik rządu, minister Piotr Miller, powiedział a propos świadczeń dla obywateli Ukrainy, cytuję, nic nie jest na stałe dane, tylko na okres trwającego konfliktu zbrojnego i przepisy po prostu wygasną na początku przyszłego roku. Chodzi o wsparcie socjalne dla przebywających w Polsce Ukraińców. Wolta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który, jak rozmawialiśmy kilka tygodni temu, stara się wejść w nowy, zbudować nowy sojusz z Niemcami i pokazuje bardzo mocno dystans wobec Polski, przekłada się na postawę społeczną Polaków. Wydaje się, że panuje taka postawa rozgoryczenia, tak? Myśmy tyle zainwestowali, myśmy tyle dali i chyba nie zasłużyliśmy na tak gorzkie słowa, tak gorzkie gesty. Co miałaby znaczyć polska realpolitik w stosunku do Ukrainy? Jaka waszym zdaniem postawa byłaby najwłaściwsza? Krzysztof Brzechczyn.
No to znaczy te badania trzeba byłoby porównywać w takim kontekście szerszym, środkowoeuropejskim. Też właśnie przed tą audycją zapoznałem się z takim raportem Instytutu Europy Środkowej i to był raport badający opinię publiczną w 12 krajach Trójmorza, tak? I był on zrobiony w pierwszej połowie lipca tegoż roku. I z tego raportu wynikało, że wtedy no, społeczeństwo polskie pomagało Ukrainie i popierało pomoc dla Ukrainy w największym stopniu w porównaniu na przykład z Węgrami, czy z Rumunią, czy z innymi krajami. No i jeżeli ten poziom poparcia był no tak wysoki, można powiedzieć, że nawet realistycznie zbyt wysoki, no to w jakimś tam momencie no musi nastąpić tąpnięcie, tak? I ten spadek poparcia dla Ukrainy, to on już się tutaj odznacza, był wyraźny już od lutego 2023 roku. I na pewno teraz te wystąpienia Zełenskiego, ale tutaj też nie chodzi o to, tylko o wcześniejsze wypowiedzi różnych urzędników państwa ukraińskiego w związku z ludobójstwem wołyńskim, no one trochę odbiegały od takich wypowiedzi zgodnych z protokołem dyplomatycznym, no i to też na pewno jakoś w jakiś sposób waży, tak, na te relacje. I ja bym powiedział, że ten spadek poparcia dla Ukrainy, no to widzimy też na przykład na Słowacji, gdzie tam do władzy doszła partia taka bardziej prorosyjska, która właśnie...
Premier Roberta Fico, tak, byłego premiera.
Tak. I ja bym no postawił taką tezę, że te wypowiedzi Zełenskiego, no one nie tylko wpływają na postawy społeczeństwa polskiego, ale też na postawy innych społeczeństw. No bo jeżeli mamy, realnie wierzymy, tak, że jednak jest jakiś wpływ Rosji na opinię publiczną, no to bardzo łatwo przecież te wypowiedzi, które były wypowiadane w języku angielskim, przetłumaczyć na rodzime języki krajów Trójmorza i je tam odpowiednio, powiedzmy, upowszechnić. Tak więc tutaj właściwie Ukraina tak sobie strzeliła we własną stopę, tak można powiedzieć. I też rozmawiając z różnymi Ukraińcami, którzy mieszkają w Polsce, no to oni tych wypowiedzi Zełenskiego no nie popierają. Tam, powiedzmy, w mediach społecznościowych to tam, powiedzmy, pokazywały się głosy no krytykujące taką postawę. Tak więc tutaj trzeba też odróżnić, powiedzmy, postawę elit ukraińskich, które dokonały takiego, a nie innego wyboru, zresztą nie po raz pierwszy w historii, od relacji z takimi przeciętnymi Ukraińcami, z którymi no trzeba jakby wśród nich budować taką polską postawę. Tak?
Jak tą sprawę widzi dr Wiesław Banach?
Ja tutaj się mogę w dużej części podpisać z tym, co zostało powiedziane, no bo faktycznie w sposób naturalny to jest, spodziewane to było, że po kilkunastu miesiącach ten entuzjazm pomocowy w stosunku do Ukraińców będzie spadać i wśród takich no, zwykłych mieszkańców, którzy przygarniali ludzi z Ukrainy do swoich mieszkań. No na dłuższą metę tak się nie da funkcjonować. I to poparcie faktycznie z miesiąca na miesiąc spadało. Natomiast według mnie ważniejsze jest chyba to, w jaki sposób rząd prowadzi, czy generalnie klasa polityczna w Polsce jaką politykę w stosunku do Ukrainy. No widać tutaj niestety, i tutaj trzeba powiedzieć, daleko posuniętą taką niedojrzałość, która jest taką specyfiką polskiej polityki zagranicznej. No bo jeżeli ja na przykład słucham prezydenta Dudę, który na konferencji prasowej przed lipcowym szczytem NATO w Wilnie mówi, że Polska nie załatwia dla siebie tutaj nic, prawda? Że dba o interesy Ukrainy. No więc no, to są dokładnie słowa prezydenta kraju, który mówi, że jedzie tam i nie będzie dbał o interesy tego kraju.
No, no gorzką odpowiedź usłyszał w Nowym Jorku ze słów Zełenskiego.
Znając trochę historii, prawda, no znając chociażby kroki dyplomacji polskiej w 1939 roku, ja stale jakby widzę to samo, prawda, czyli odwoływanie, czy inaczej, my jako Polacy, prawda, czy polska klasa polityczna od lat nie traktuje polityki jako pewnej działalności transakcyjnej, to znaczy możemy dla was zrobić coś, ale w zamian za to oczekujemy tego i tego, prawda? Natomiast my coś robimy, bo uważamy, że mamy rację, jakąś taką moralną zwłaszcza rację, czy słuszność za nami stoi, a później, jeżeli ktoś, no właśnie, robi takie gesty jak Zełenski, który wychodzi podczas w Nowym Jorku podczas przemówienia Dudy, ostentacyjnie, prawda? Obrażamy się jak, no właśnie, małe dzieci w piaskownicy. No to świadczy właśnie o tej niedojrzałości. Ja wiem, że to jest pewnie pokłosie tego, że w XIX wieku...
To, panie doktorze, to jak widziałby pan właśnie tą politykę realną? Co powinno stanowić trzon polskiej polityki realnej wobec Ukrainy? Bo wielu komentatorów mówi, nie prowadziliśmy polityki realnej, ale bardzo niewielu powiedziało, jaka miałaby być jej treść.
Przepraszam, bo nie dosłyszałem, czy do mnie jest to pytanie?
Do pana doktora Banacha najpierw, potem z tym samym wrócę do profesora Brzechczyna.
Chociażby w nawiązaniu do tego, o czym mówił profesor Brzechczyn, prawda? No, mieliśmy obchody 80. rocznicy Wołynia, prawda? I jakby, no, nie padło nawet żadne słowo przepraszam, chociaż w gruncie rzeczy tu nie o przepraszam chodzi, tylko o ekshumację polskich grobów i tak dalej, kiedy na przykład wiadomo, że w tym samym czasie odbywają się na terenie Ukrainy, mimo konfliktu zbrojnego, ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu, albo słynny na cały świat skandal, no tak to trzeba nazwać, oklasków, owacji na stojąco, prawda, 90-kilkuletniego przedstawiciela SS Galicien, prawda, który był fetowany przy Zełenskim. No to jest taki trochę policzek dla nas i mówiąc krótko, no my dajemy, prawda, swoje uzbrojenie.
Czyli, panie doktorze,
i tak dalej.
Polityka historyczna. Punkt pierwszy, tak, tego realnej
polityki. Ale no, konflikt zbożowy, z którym się tutaj borykamy, tak? No, jest takim najlepszym tutaj przykładem. No, my trochę właśnie działamy takiej na zasadzie słuszności moralnej czy racji i oczekujemy, że ktoś nam coś za to da, prawda? Że mamy w związku z tym jakieś prawo oczekiwać.
Coś. No, ale wdzięczność jest bardzo słabą walutą na rynku.
Premier mówi, że my już uzbrojenia Ukrainie nie dajemy, to znaczy, że po prostu to, co mieliśmy dać, już daliśmy. Tak? Dziękujemy wam, teraz zwracamy w kierunku Niemców. Znaczy nawet nie dziękujemy wam, tylko właśnie zwracamy się, tak jak pan redaktor powiedział, w kierunku Niemców. I później nie dziwmy się, że tak jest. Zresztą jeszcze tylko jedno słowo, jedno zdanie, bo to nie chodzi tylko o Ukrainę. Tak samo jest to w stosunku do Unii Europejskiej. No, bo to tutaj pan profesor Brzechczyk powiedział, faktycznie jest projekt, żeby do 2025 roku domknąć Unię Europejską jako takie sfederalizowane superpaństwo z przewagą jakby głosów centrali nad poszczególnymi nacjami czy państwami narodowymi. I teraz my jakby nie protestujemy. To są takie protesty, że najpierw się na coś zgodzimy, a później jak się okazuje, jakie to ma skutki, to protestujemy. No nie mówimy, że... Znaczy inaczej, nie możemy mówić, że my zawsze w Unii będziemy. Tak? Bo to jest tak jak analogicznie, chcesz wojny, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Chcesz być w Unii, musisz pokazać, no, że Unia okej. Natomiast jeżeli będziemy na tym tracić, na przykład poprzez politykę Fit for 55, no to wyjdziemy, bo tak jak Wielka Brytania, no bo po prostu się tam nam to nie będzie opłacać. Natomiast jeżeli my mówimy, że w Unii zawsze zostaniemy, niezależnie od tego, co by się działo, no to jakby na samym starcie w naszych tutaj pozycjach przetargowych od razu się spychamy na gorszą pozycję. No to są takie dosyć szkolne, wydaje mi się, błędy, które polska polityka powtarza od wielu, wielu dekad. Nawet nie jest to obciążenie dla tego rządu, tylko ja nie widzę tej realpolitik przez wiele, wiele dziesięcioleci.
Zwracam się do Krzysztofa Brzechczyna z tym samym pytaniem. Co miałoby być tą realpolitik?
Znaczy, no ja tu się najpełniej z moim przedmówcą zgadzam, tak? Ja też wielokrotnie w studiu tutaj mówiłem o tym, że jeżeli my coś Ukraińcom oferujemy, coś dajemy, to nie mówimy, zresztą nie wiem, no ja nie bywam w pokojach władzy. Nie wiem, jak się te rozmowy odbywają pomiędzy dyplomatami, ale to wynika z tego tak, że my coś dajemy, coś oferujemy, a liczymy na to, że ta druga strona domyśli się, tak, co nam, na czym nam zależy. No i się okazuje, że ona się najczęściej no, nie domyśla, tak? Teraz to, co my możemy zrobić, no na pewno nie możemy, powiedzmy, przekonać prezydenta Zełenskiego, tak? Nie mamy wpływu no, na jego wybór. No ale to, jeżeli tutaj u nas, powiedzmy, od dwóch lat przebywa o kilku milionów, powiedzmy, Ukraińców, no to można byłoby na przykład zorganizować taką jakąś telewizję ukraińską dla społeczności ukraińskiej, albo radio nadające, radio publiczne nadające w języku ukraińskim.
Panie profesorze, kto by za to zapłacił? Wie pan, ile kosztuje utrzymanie radia?
Państwo i tam i te kanały informacyjne by oferowały, przedstawiałyby polski punkt widzenia na sprawy i bieżące, i historyczne. No, zamiast czekać na to, aż Ukraińcy nas przeproszą za Wołyń, to najpierw oni muszą się dowiedzieć,
co tam się działo.
Wołyń był, no bo jak się rozmawia z przeciętnymi Ukraińcami, no to oni o tym, znaczy tak mówią, że nie wiedzą, tak, że za to winę ponoszą Rosjanie, albo tam Niemcy, no to zależy, z kim tam się rozmawia. To znaczy w szkołach ukraińskich tragedia wołyńska nie jest nauczana, no i trudno oczekiwać przeprosin od kogoś, kto nie wie, nie jest świadomy, co jego ojcowie, przodkowie zrobili. I to będzie możliwe wtedy, gdy się przetłumaczy na język ukraiński, tak? Umieści gdzieś tam na wersji elektronicznej, no te książki, które przecież w Polsce...
Panie profesorze, musimy zmierzać do końca. Musimy stawiać kropkę. Proszę państwa, moje kanoniczne pytanie, co panowie polecacie do czytania, może do oglądania? Dzisiaj jest specyficzny tygodnik Polityczny Radia Poznań, bo zaproszeni goście się rozchorowali, więc wszystkich mam dzisiaj na łączach, ale no tym bardziej, co polecacie naszym czytelnikom, naszym słuchaczom do czytania. Proszę bardzo, Krzysztofie.
Tak, ja byłem w ostatni weekend na festiwalu w Gdyni, festiwalu filmów historycznych Niezłomni, Niepokonani, Wyklęci. Jest to festiwal o randze już w tej chwili międzynarodowej. I tam był emitowany taki, wracając do tego tematu, film taki dokumentalny, paradokumentalny pod tytułem Dziadkowy Sad. To był właśnie film o rzezi wołyńskiej. Bohaterką tego filmu jest właśnie osoba, która no, pochodzi z rodzin wołyńskich, ale jej jakby narracja jest jakby spuentowana czy porównywana z narracją ukraińską, z narracją jakiegoś Ukraińca młodego pokolenia. Tak więc jeżeli państwo znajdziecie ten film w internecie, to polecam go.
Jeszcze raz tytuł, jakby pan profesor podał?
Dziadkowy Sad.
Dziadkowy Sad. A co poleca Wiesław Banach?
Ja może książki. Książka Woke S.A. w podtytule Kulisy amerykańskiego przekrętu sprawiedliwości społecznej. Bardzo ciekawa pozycja, którą właśnie kończę. Jej autor, Vivek Ramaswamy, to jest człowiek, który odniósł wielki sukces w amerykańskim biznesie w branży medycznej, w branży leków i opisuje od podpływki po prostu, bo brał udział w poszczególnych zebraniach, różnych rad nadzorczych i tak dalej, w jaki sposób ideologia woke no, zawładnęła no, nie tylko amerykańskimi uczelniami, uniwersytetami, ale również właśnie wielkimi korporacjami, ich zarządami i pokazuje to od podszewki, jak ten mechanizm działa bardzo, bardzo... No,
jakby jeszcze raz pan tytuł podał naszym słuchaczom tej książki?
Woke,
tak? Woke,
tak?
Woke.
Pisze się woke.
Woke, tak. Woke. Myślę, że nasi słuchacze wiedzą, o czym mówię. Woke S.A. Kulisy amerykańskiego przekrętu sprawiedliwości społecznej. To jest książka, która chyba z 2 lata temu się pojawiła. W tym roku mamy przekład polski z przedmową profesora Andrzeja Zybertowicza, także polecam. Bardzo
dziękuję. Bardzo dziękuję za to polecenie. Dziękuję panom za udział w programie. Moimi gośćmi byli dr Wiesław Banach. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I profesor Krzysztof Brzechczyn. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu. Dobranoc.
Proszę państwa, w przyszłym tygodniu 15 zapraszam państwa wraz z redaktorem Łukaszem Kaźmierczakiem na program wyborczy. Będziemy na bieżąco, na żywo analizować pojawiające się wyniki exit polowe. Będziemy rozmawiać z ekspertami, także z politykami, także za tydzień specjalny wyborczy program, a na nasze standardowe wydanie magazynu Tygodnik Polityczny zapraszam za 2 tygodnie. Kłaniam się państwu, życząc dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.